Czytanie z drugiej księgi Samuela. Bóg posłał do Dawida proroka Natana. Ten przybył do niego i powiedział: To mówi Pan, Bóg Izraela. Ja namaściłem cię na króla nad Izraelem. Ja uwolniłem cię z mocy Saula. Dałem ci dom twojego pana, a żony twojego pana na twoje łono. Oddałem ci dom Izraela i Judy, a gdyby i tego było za mało, dodałbym ci jeszcze więcej. Czemu zlekceważyłeś słowo Pana, popełniając to, co złe w jego oczach? Zabiłeś mieczem Hetytę Uriasza, a jego żonę wziąłeś sobie za małżonkę. Zamordowałeś go mieczem Amonitów. Dlatego właśnie miecz nie oddali się od domu twojego na wieki. Albowiem mnie zlekceważyłeś, a żonę Uriasza Hetyty wziąłeś sobie za małżonkę. Dawid rzekł do Natana: Zgrzeszyłem wobec Pana. Natan odrzekł Dawidowi: Pan odpuszcza ci też twój grzech. Nie umrzesz. Oto słowo Boże.
Czytanie z listu świętego Pawła, apostoła do Galatów. Bracia, przeświadczeni, że człowiek osiąga usprawiedliwienie nie przez wypełnianie prawa za pomocą uczynków, lecz jedynie przez wiarę w Jezusa Chrystusa. My właśnie uwierzyliśmy w Chrystusa Jezusa, by osiągnąć usprawiedliwienie z wiary w Chrystusa, a nie przez wypełnianie prawa za pomocą uczynków, jako że przez wypełnianie prawa nikt nie osiągnie usprawiedliwienia. Tymczasem ja dla prawa umarłem przez prawo, aby żyć dla Boga. Razem z Chrystusem zostałem przybity do krzyża. Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus. Choć nadal prowadzę życie w ciele, jednak obecne życie moje jest życiem wiary w Syna Bożego, który umiłował mnie i samego siebie wydał za mnie. Nie mogę odrzucić łaski danej przez Boga. Jeżeli zaś usprawiedliwienie dokonuje się przez prawo, to Chrystus umarł na darmo. Oto słowo Boże.
Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jeden z faryzeuszów zaprosił Jezusa do siebie na posiłek. Wszedł więc do domu faryzeusza i zajął miejsce za stołem. A oto kobieta, która prowadziła w mieście życie grzeszne, dowiedziawszy się, że jest gościem w domu faryzeusza, przyniosła flakonik alabastrowy olejku i stanąwszy z tyłu nóg jego, płacząc, zaczęła oblewać jego nogi i włosami swej głowy je wycierać. Potem całowała jego stopy i namaszczała je olejkiem. Widząc to faryzeusz, który go zaprosił, mówił sam do siebie: Gdyby on był prorokiem, wiedziałby, co za jedna i jaka jest ta kobieta, która się go dotyka, że jest grzesznicą. Na to Jezus rzekł do niego: Szymonie, muszę ci coś powiedzieć. On rzekł: Powiedz, nauczycielu. Pewien wierzyciel miał dwóch dłużników. Jeden winien mu był 500 denarów, a drugi 50. Gdy nie mieli z czego oddać, darował obydwom. Który więc z nich będzie go bardziej miłował? Szymon odpowiedział: Sądzę, że ten, któremu więcej darował. On mu odrzekł: Słusznie osądziłeś. Potem zwrócił się do kobiety i rzekł Szymonowi: Widzisz tę kobietę? Wszedłem do twojego domu, a nie podałeś mi wody do nóg. Ona zaś łzami oblała mi stopy i swymi włosami je otarła. Nie dałeś mi pocałunku, a ona, odkąd wszedłem, nie przestaje całować nóg moich. Głowy nie namaściłeś mi oliwą, ona zaś olejkiem namaściła moje stopy. Dlatego powiadam ci, odpuszczone są jej liczne grzechy, ponieważ bardzo umiłowała, a ten, komu mało się odpuszcza, mało miłuje. Do niej zaś rzekł: Twoje grzechy są odpuszczone. Na to współbiesiadnicy zaczęli mówić sami do siebie: Któż on jest, że nawet grzechy odpuszcza? On zaś rzekł do kobiety: Twoja wiara cię ocaliła, idź w pokoju. Oto słowo Pańskie. drodzy bracia i siostry, słyszałem kiedyś taką historię, nie wiem, czy jest prawdziwa. No niewykluczone, że tak się stało, ale byłoby to rzeczywiście dziwne. Mianowicie, był pewien młody człowiek, już taki po studiach, wybitnie zdolny w swojej branży, mniejsza o to, co to była za branża, jaka dziedzina nauki. No i oczywiście wszyscy wiedzieli, że po magisterium zostanie na uczelni, będzie pisał doktorat. I rzeczywiście dość szybko napisał ten doktorat. Doktorat był wybitny, bo i ów człowiek był wybitnym intelektualistą w tej branży swojej. Był jeden kłopot. On się tak tremował przed ludźmi, że wszyscy wiedzieli, że on tego doktoratu nie obroni. On po prostu wszystko mu w głowie się zakręci, za nie mówi i no nie obroni, nie ma szans. Taka jakaś psychiczna blokada na wystąpienia publiczne. Więc jego przyjaciele zrobili taki fortel, że dogadali się z profesorami. W restauracji zamówili stolik i pod pretekstem imienin jednego z nich, on też został zaproszony. Przyszli, jedli, pili i ci profesorowie naprzeciwko, on nie wiedział, że to są profesorowie z innych uczelni polskich, zaczęli pytać, a pan podobno napisał pracę doktorską, tak, a jak pan tam tezę stawia, a jak pan to uzasadnia, a na czym się pan opiera. No i tak on tak opowiadał z entuzjazmem przy dobrych napitkach. I po godzinie oni mu powiedzieli, zdał pan, obroni pan doktorat. Profesor taki, a taki Uniwersytet Poznański, profesor taki UJ, on zbaraniał. Myślał, że to są jacyś tacy no, koledzy tych, czy starsi koledzy z tych swoich przyjaciół. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że dzisiaj Jezus został zaproszony na posiłek, ale tak naprawdę został zaproszony na egzamin. Został zaproszony na egzamin, czy jest prawdziwym Mesjaszem, czy jest prorokiem. No i jak widzicie, jak słyszeliśmy przed chwilą, Jezus zaczął ten egzamin oblewać, bo się pozwolił całować prostytutce po nogach i obmywać swoje łzy łzami. Potem, jak się okazało, to Jezus był tutaj egzaminatorem, a egzamin zdawała prostytutka i faryzeusz. Faryzeusz, no, przepraszam za słowo, głupi był, bo Ewangelia mówił sam do siebie. Gdyby on wiedział, co to jest za kobieta, to by nie pozwolił jej się dotknąć. Mówił faryzeusz sam do siebie. Drodzy bracia i siostry, pogubimy się zawsze na wszystkich Bożych egzaminach, jeśli będziemy mówili sami do siebie. I tu nie chodzi o ten przywilej, który mają ludzie starsi już z pewną demencją, tylko żeby ten faryzeusz się pomodlił. Boże, pomóż mi rozeznać, czy to jest prawdziwy prorok. Boże, daj mi jakieś światło, daj mi pokorę, daj mi cierpliwość, daj mi mądrość, żebym ja odkrył. To on mówił sam do siebie. Wielu ludzi myśli, że prowadzi głębokie życie duchowe, bo lubią w myślach mówić sami do siebie. To co nieraz mówię, ktoś przychodzi i mówi, godzinę klęczałem w klęczniku, tak się namodliłem. A ja potem pozwalam sobie zapytać, a ty jak się modliłeś? Co? No tak rozważałem moją sytuację na studiach, moją sytuację rodzinną, szansę uzyskania kredytu i tak od czasu do czasu życzyłem, Panie Boże, pomóż mi w tym wszystkim. I ktoś rozmyśla sam o sobie, o swoich problemach bez Boga i myśli, że to jest życie duchowe. Nie. Życie duchowe to jest kontakt z Bogiem, to jest proszenie o światło, to jest rozważanie wszystkich spraw razem z Ojcem, Duchem, Jezusem, ze świętymi. Bardzo ciekawą rzecz mówi, zostały jej grzechy odpuszczone, chociaż, bo umiłowała bardzo. Proszę zwrócić uwagę, to jest dziwna spowiedź, bo jawnogrzesznica nie wypowiada swoich grzechów i Jezus się od niej tego nie domaga, bo Jezus wszystko wie. Jezus znaje wszystkie grzechy. Doskonale wie, kim ona była. Ale dlaczego został jej grzech odpuszczony? No nie spełniła tutaj warunków spowiedzi, których my się uczyliśmy z katechizmu, że trzeba wyznać grzechy, powiedzieć Jezu, kiedyś ostatni raz było spowiedzi. Tych formułek nie ma. Powtarzam, Jezusowi to było niepotrzebne, on znał jej grzechy. Ale dostała rozgrzeszenie, bo bardzo umiłowała. Kochani, nieraz ktoś się pyta, kiedy spowiedź jest ważna? No proszę księdza, jeśli ja wyznam szczerze wszystkie grzechy, jeśli żałuję, jeśli postanawiam poprawę, no to dostanę rozgrzeszenie i spowiedź jest ważna. Jeśli nie wracasz do miłości, to nie jest ważne. Spowiedź i przebaczenie Boga, miłosierdzie Boga ma nas wprowadzić z niemiłości do miłości. Każdy grzech, który popełniamy, jest zaprzeczeniem miłości. Każdy. Obżarstwo, nie kocham siebie. Plotkarstwo, nie kocham przyjaciół. Nie chodzenie do kościoła, czy nie odmawianie pacierza, nie kocham Boga. To jest zawsze coś nie kocham. Albo siebie, albo bliźnich, albo Boga. I teraz nawrócenie to jest powrót do miłości. że tego męża, którego zmieszałem z błotem, albo odwrotnie, żonę, którą wyzywałem i może nawet rękę na nią podniosłem, to ja ją zacznę kochać. Oczywiście to nie znaczy, że wrócę do domu i od razu będzie sielanka, ale będę walczył o miłość. Drodzy bracia i siostry, ta dzisiejsza przypowieść, ta historia przypomina nam właśnie taką bardzo ważną rzecz. Nieraz ktoś pyta, z czego robić rachunek sumienia. No w zasadzie z tego, czy kocham siebie, czy kocham bliźnich, czy kocham bliźniego. Pamiętajcie, ojciec Pelanowski kiedyś mówił, że nie potrafi zgrzeszyć człowiek, nie może zgrzeszyć człowiek, który nie umie kochać. Bo grzech to jest zaprzeczenie miłości, zdrada miłości, to jest odrzucenie miłości. Jeśli ktoś nie został nauczony miłowania, nie popełnia grzechu. Ale kiedy ktoś wie, co to jest miłość i zdolny jest do miłości, a mimo to nie okazuje jej sobie, bliźnim, Bogu, wtedy jest grzech. I nawrócenie, spowiedź, to jest powrót do miłości. To nie tylko, że ja powiem, że ja kłóciłem się z bratem, więcej nie pamiętam, no ja rozgrzeszam. Ale bracie, czy ty teraz do tego swojego brata będziesz próbował wykrzesać trochę prawdziwej miłości? Wykrzesać prawdziwej miłości. W religii chrześcijańskiej chodzi bowiem o w istocie nawiązanie kontaktu z Bogiem miłosiernym i ten kontakt może być bardzo różny. Dzisiaj widzimy dwie skrajności. Jedna skrajność to jest relacja tej kobiety do Jezusa. No ona widzi w Nim wszystko. Ona widzi w Nim wszystko, ona widzi jeden wielki ratunek i jedyny ratunek dla siebie, dla swojego życia, które jest tak zmarnowane. Przy okazji, proszę Państwa, taka refleksja. Parę razy, chyba ze 2-3 razy widziałem w telewizji jakieś wywiady zrobione z prostytutkami. No więc we wszystkich tych programach i wszystkie te prostytutki, które coś mówiły do kamery o swojej profesji, o ile tak można powiedzieć, robiły to w sposób sztucznie wulgarny, taki arogancki, taki gruby, brzydki, szorstki. One muszą zagłuszać swoją kobiecość wrażliwą, żeby to robić to, co robią. Bo normalna kobieta czegoś takiego nie zrobi. Więc one muszą ciągle brudzić się, wmawiać sobie, że jestem właśnie jakimś twardzielem, kimś takim niewrażliwym, a w istocie są to, jak każda kobieta, na pewno pokancerowane, przepraszam za słowo, osobowości, ale też i tęsknota za życiem czystym, pięknym, za piękną miłością. Ja Państwu mówiłem, jak ksiądz proboszcz z Placu Trzech Krzyży mi opowiadał, że pewnego dnia styczniowego, kiedy chodził po kolędzie, zastukał do pewnego mieszkania, wszedł, uderzył go piękny zapach. Jedna pani ładnie ubrana, druga pani ładnie ubrana, trzecia pani ładnie ubrana i zorientował się, że wylądował w agencji towarzyskiej. No ale już mówi, nie będę się wycofywał. Przyszła ta pani szefowa, nie pytała, czy on prywatnie, czy służbowo. A on mówi, co miałem zrobić? Nie wiedziałem, co im powiedzieć. Nie chciałem się tam jakoś wmądrzyć. Wyjąłem obrazki z Matką Bożą Częstochowską i dałem tym prostytutkom po obrazku. Jedna, dwie zaczęły tak płakać. Tak strasznie płakać. Bo to dziewczyny po pierwszej komunii, może nie jedna z nich miłowanie nawet miała. Więc ta natomiast, ta prostytutka zajmuje się w sposób tak wrażliwy, czuły wobec Jezusa, tak otwiera i upokarza się. Ja tu mówiąc dzisiaj troszkę o grzechu i nawróceniu się, chcę Państwu przypomnieć, że ludzie grzeszą nie tylko dlatego, że ktoś właśnie pragnie przyjemności erotycznej, że ktoś jest chciwy i pragnie pieniędzy i wykrada te pieniądze tam z zakładu pracy czy od szefa, że ktoś jest tak agresywny, że uderzy drugiego. Oczywiście jest chciwość, jest pragnienie ciała w naszych grzechach, to jest ta motywacja. Ale chcę zwrócić uwagę na pychę. My strasznie nie lubimy od dzieciństwa, kiedy ktoś mówi, nie wolno tobie. Nie wolno tobie. Co wolno wojewodzie? Nie wolno. I my się... Co to nie wolno? Dorosły człowiek, jestem wykształcony, mam dzieci, mam rodzinę i co? Nie wolno mi telewizora włączyć? To jest jak miałem 5 lat, no to rozumiem, że mi dziadek zabraniał, ale teraz? Nie wolno mi obejrzeć filmu takiego? Nie wolno mi pójść z kimś na spotkanie? Pycha jest bardzo mocnym argumentem grzechów, że mi nie wolno. Pamiętam, kiedyś przyszła do mnie dziewczyna, no tam były jakieś już w ogóle kłopoty z psychiką, która kaleczyła się, wbijała sobie w rękę szpilki. Wbiłam sobie w ręce szpilkę. Ja mówię, słuchaj, przepraszam za oczywistą refleksję, ale to boli, kurczę, po co ty to robisz? Bo ja tak chcę. Bo ja tak chcę. Bóg mi mówi, próbuj nawiązać relację z rodziną, tam z teściową, próbuj nawiązać relację z przyjaciółmi, bo coś się popsuło. A ja nie chcę i nikt mi nie będzie rozkazywał. Dlatego powrót do Boga jest, wymaga wielkiej pokory i przyznania się, że jestem dorosły człowiek, wykształcony, a tego mi nie wolno jak dziecku. Tego mi nie wolno jak dziecku. Nikt z nas nie ma pretensji, że nie może wsadzić palców do kontaktu, no. Czy wyjść z domu przez balkon na 10. piętrze. Bo wie, jak to się skończy. Natomiast mamy pretensje do Pana Boga, że On nam zabrania i wielu ludzi odrzuca Kościół, bo tu trzeba uklęknąć przed konfesjonałem, przed Najświętszym Sakramentem. Tu trzeba powiedzieć oto Słowo Pańskie po Ewangelii i trzeba powiedzieć wierzę w jeden święty i powszechny Kościół. Kiedyś do pewnego przełożonego w zakonie przyszedł młody zakonnik i mówi, chcę opuścić ten zakon. A on mówi, dlaczego chcesz opuścić? Bo przestałem się fascynować zakonem, przestałem się fascynować wami jako zakonnikami. I ten przełożony mówi, to dobrze. To dobrze, że przestałeś się nami fascynować. Czas, żebyś nas pokochał. Drodzy bracia i siostry, niektórzy ludzie szukają ciągle ciekawostek w religii. Jakiś wybitny kaznodzieja, teolog, jakieś nieprawdopodobne nabożeństwo, jakieś modlitwy charyzmatyczne, jakieś upadanie w duchu, odpoczynek w duchu. Broń Boże, ja tego nie naguję. Tylko są ludzie, którzy nie szukają tam Boga, tylko sensacji. Chrześcijaństwo to jest miłość, a nie sensacja. I czas, kiedy nam się może znudzą pewne fajerwerki, jakieś teologiczne, duchowe, liturgiczne, czas pokochać Pana Boga. Dzisiaj ten faryzeusz liczył, że Pan Jezus coś zrobi wyjątkowego. Czekał, no mówię, miał go na egzaminie. Może jakiś cud, może jakieś uzdrowienie, może wypowie jakąś arcymądrą sentencję. Chciał znaku. Pamiętacie, Żydzi się nieraz domagali znaku. Daj nam jakiś znak. Dlaczego oni chcieli takiego znaku mocnego? Kochani, najtrudniejszą... Człowiek jest pokręconą istotą. Z jednej strony bardzo troszczymy się o wolność. Chcę być wolny, żeby mi nikt nie narzucał, żebym mógł sam decydować. To jest, no, chyba każdy z nas się pod tym podpisze. A z drugiej strony chcemy, żeby Bóg dał nam taki znak, żebyśmy padli na kolana i nie musieli wybierać. Bóg, nie Bóg. Proszę Państwa, jakbyś teraz kopuła tego kościoła się uniosła na 20 metrów i odezwał się głos z nieba, to nawet ci, którzy mają dzisiaj głupie plany grzeszne, chyba by z nich zrezygnowali. Za tydzień by wrócili do tematu. Ale my byśmy chcieli takiego cudu, żeby już nie trzeba było grzeszyć, nie grzeszyć, modlić się, nie modlić, czytać tą Biblię, czy sobie film obejrzeć. Żeby nas ten cud Pana Boga przygwoździł do ściany. Żeby nam odebrał, pamiętacie to, co mówił Tischner, gdzieś to sobie wynotowałem, nieszczęsny dar wolności. Nieszczęsny dar wolności. A Pan Bóg nam nie chce dawać takich znaków. Nie chce. Pan Bóg daje znaki. Tu zaraz wszystko będą znaki. To Słowo jest znakiem, my zgromadzeni jesteśmy znakiem, Eucharystia jest znakiem, ale przyznacie, nikogo to na kolana nie powali. Można będzie wyjść ze świętej Anny i zrobić, co się chce ze sobą, ze swoją wolnością. Chrystus daje znaki. Nie ma w religii chrześcijańskiej jakiejś techniki operowania znakami, przemuszania. Jest tylko dar. Dar i zaufanie. To są takie dwa wielkie słowa w duchowości chrześcijańskiej. Chrystus nas zaprasza, nie nagania, nie pasterz z kijem, pastuch z elektrycznym pasterzem, tylko z zaproszeniem swojego serca. Jeśli chcesz, jeśli chcesz. Także kochani, niech nas dzisiejsze wydarzenia z domu faryzeusza nakierują na to, żebyśmy po pierwsze rozmawiali z Bogiem. I jeszcze jedna myśl. Rozmawiali z Bogiem, ale nie z Bogiem, który idzie po drugiej stronie ulicy. Nie z Bogiem, który siedzi po drugiej stronie stołu egzaminacyjnego na uczelni. Tylko z Bogiem, który jest przyjacielem. Ostatnio mi jeden Pan mówił, że zanim zacznie jakąkolwiek modlitwę, czy to różaniec, czy to zanim się msza święta zacznie, zanim pacierz zacznie mówić, zaczyna od paru takich słów. Mój kochany, dobry Jezu. Mój wierny przyjacielu. Jezusiku, kochany i mateczko Jego. Bądźcie ze mną w czasie tej modlitwy, żeby mi diabeł nie podstawił Boga srogiego z karabinem maszynowym albo takiego handlarza. Zahandlujemy? Może parę modlitw, to ja ci trochę łaski. I wiecie co? Bardzo mi się ten pomysł podobał. Pierwsze, taka przedmodlitwa, przypomnienie sobie, że Jezus jest dobry, kochany, bliski, serdeczny. Bo bardzo łatwo jest powiedzieć... Państwo też macie takich znajomych, że ich widzicie tam z drugiej klatki, taki starszy pan, to ja wiem, kto, nigdy z nim nie rozmawiałem, nie wiem jak się nazywa, ale 15 lat go widzę. I niektórzy mówią, Jezus Chrystus? A to taki Syn Boży, ja wiem tam, on, kiedyś go z daleka widziałem. Nie, Jan kładł głowę na piersi Jezusa. I serdeczna rada, zanim się pomodlimy, bo szatan chce nam Chrystusa pokazać jako komputer, jako robota, jako jakiś system. To jest osoba dobra, bliska, serdeczna. Dobry Panie Jezu, kochany Panie Jezu, mój Ty kochany Panie Jezu, co ze mną już tyle lat idziesz przez drogę życia. Bądź ze mną, nie wypuść mi ręki, kiedy będę się modlił, kiedy będę zdawał egzamin z życia. Mój kochany, dobry Panie Jezu. Powstańmy. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego. My także dzisiaj spotykamy się z Chrystusem na uczcie. Nie bądźmy tymi, którzy tu są Jezusa przeegzaminować. Nie bądźmy tymi, którzy będą czekali tu na znak, który ich zmusi do wiary. Z wielką pokorą serca, żałując za nasze wszystkie grzechy, stańmy wobec kochanego, dobrego Jezusa, naszego najukochańszego Ojca, świadomi tego, że bez ich pomocy nie ocalimy naszego życia. Módlmy się za Kościół Święty, aby wszyscy chrześcijanie traktowali Jezusa z wielką bliskością, wchodząc z Nim w intymną relację. Ciebie prosimy. Pomódlmy się za kobiety trudniące się nierządem, za tych wszystkich, którzy produkują pornografię, za tych wszystkich, którzy sprzedają swoje ciała za pieniądze, aby odkryli prawdziwą miłość w Bogu, nie wstydzili się wrócić do czystego życia. Ciebie prosimy. Za tych, którzy spowiadają się bez serca i bez miłości, chcą tylko odbyć sakrament, by mieć to z głowy, niech przyjdą do Chrystusa, tak jak ta kobieta z dzisiejszej Ewangelii, z otwartym sercem. Ciebie prosimy. I za nas tu zgromadzonych, by radowało nas to, że Bóg jest zawsze gotów przyjąć nas do swojego domu, do swojej łaski, do swojego życia. Ciebie prosimy. Panie Jezu Chryste, my także jesteśmy grzeszni. Odpuść nam grzechy i ucz nas nieustannie prawdziwej miłości, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.